Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Szóstego sierpnia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na niedzielny magazyn, którego głównym tematem będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Libanie. Sprawa ta była przedmiotem kolejnego apelu Benedykta XVI podczas południowego spotkania z wiernymi. O pomocy cywilnym ofiarom konfliktu bliskowschodniego i perspektywach jego zażegnania będziemy rozmawiać z polskim salezjaninem pracującym w Bejrucie, księdzem Kazimierzem Gajowym oraz szefową Polskiej Akcji Humanitarnej Janiną Ochojską. Natomiast na koniec Adam Brosz poprowadzi nas ku kolejnej polskiej pamiątce w Wiecznym Mieście, nagrobkowi kardynała Stanisława Hozjusza w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu.
Dziś wspominamy przemienienie Pańskie. Wielbimy Chrystusa, który objawił się w postaci Bożej i z wiarą przyjmujemy wezwanie Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Niech Bóg wam błogosławi.
Dzisiejsze święto liturgiczne było przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Spotykając się z wiernymi w Castel Gandolfo, Benedykt XVI przypomniał, że przemienienie było w pewnym sensie antycypacją zmartwychwstania. W obu tych wydarzeniach zajaśniała w Jezusie Chrystusie boska chwała, objawiająca ludziom Jego rzeczywistą naturę. Do opisania tej tajemnicy służy w Piśmie Świętym symbolika światła, które na zawsze rozprasza ciemności, grzechu i śmierci. W ten poetycki sposób wyjaśnia się ostateczne zwycięstwo dobra nad złem w misterium paschalnym Chrystusa.
Jakże potrzebujemy także i w naszych czasach wynurzyć się z ciemności zła i doświadczyć radości bycia dziećmi światłości. Niech ten dar wyjedna nam Maryja, którą ze szczególnym nabożeństwem wspominaliśmy wczoraj w rocznicę poświęcenia Bazyliki Matki Bożej Większej. Niech Święta Dziewica wyjedna pokój ludom Bliskiego Wschodu wstrząsanym bratobójczymi walkami. Wiemy, że pokój jest nade wszystko darem Bożym, o który należy usilnie błagać w modlitwie. A w tej chwili pragniemy pamiętać, iż jest on zadaniem wszystkich ludzi dobrej woli. Niech nikt nie zwalnia się z tego obowiązku. Dlatego w obliczu gorzkiej refleksji, że dotychczasowe wezwania o natychmiastowe zawieszenie broni w tym umęczonym regionie pozostały bez odzewu, czuję potrzebę uporczywego ponawiania mojego apelu w tej sprawie. Wzywam wszystkich do aktywnego włączenia się w budowanie sprawiedliwego i trwałego pokoju.
O zmobilizowanie sił w celu przywrócenia pokoju na Bliskim Wschodzie Benedykt XVI zaapelował także wczoraj. Wojna zawsze jest najgorszym rozwiązaniem, nie daje nic dobrego nikomu, nawet pozornym zwycięzcom, co dobrze wiemy w Europie po dwóch wojnach światowych, mówił papież w niemieckojęzycznym wywiadzie, którego udzielił w związku z przygotowaniami do swej wrześniowej podróży do Niemiec.
Pytany o sytuację na Bliskim Wschodzie stwierdził, że Stolica Apostolska nie chce dla siebie żadnej władzy politycznej. Pragniemy jednak, dodał papież, zaapelować do chrześcijan i do wszystkich, którzy liczą się w jakiejś mierze ze słowami Stolicy Świętej, o zmobilizowanie wszelkich sił uznających, że wojna jest dla każdego najgorszym rozwiązaniem. Benedykt XVI podkreślił, że świat nie potrzebuje wojen, ale pokoju. Istnieją siły moralne, które gotowe są dać do zrozumienia, iż jedynym rozwiązaniem jest to, że musimy żyć razem. Te siły pragniemy zmobilizować, mówił papież, wskazując, że politycy muszą znaleźć drogi, by nastąpiło to jak najprędzej, a przede wszystkim w sposób trwały.
Żeby do Libanu mógł wrócić trwały pokój, trzeba najpierw rozwiązać problem bliskowschodni. Kluczowym punktem jest tu powstanie suwerennego państwa palestyńskiego, mówi pracujący od wielu lat w Bejrucie ksiądz Kazimierz Gajowy, salezjanin. Podkreśla przy tym, że na dzień dzisiejszy Libańczycy nie wierzą w szybkie zakończenie konfliktu izraelsko-libańskiego.
Nie ma rozwiązania dla Libanu długotrwałego bez rozwiązania w ogóle problemu bliskowschodniego. Nie tylko powiedzmy Libanu czy Palestyny, Izraela, ale właśnie w tym szerokim pojęciu Bliskiego Wschodu który dotyczy w jakimś sensie takich krajów jak Syrii, Iraku, Iranu, no i oczywiście w sposób szczególny problemu palestyńskiego. Ale to musi być wspólne wypracowanie tego modelu, czyli przede wszystkim zaangażowanie się krajów, które składają się na ten Bliski Wschód, jak również wszystkich krajów zachodnich na wypracowanie tego nowego modelu, na który się zgodzą wszyscy. Bo jak nie, to będzie tylko przejściowy okres jakiejś ciszy, która posłuży tylko i wyłącznie do przygotowania nowego konfliktu. Bo nie łudźmy się, te 6 lat, które minęły od opuszczenia prawie że całego terytorium libańskiego przez wojska izraelskie, nie służyły na nic innego, jak właśnie na przygotowanie się do następnego konfliktu, który za każdym razem jest większy, bardziej niszczący.
Z Bejrutu mówił ksiądz Kazimierz Gajowy. Jest on jednym z 2 polskich salezjanów, którzy pomagają przybywającym do tego kraju organizacjom humanitarnym w koordynowaniu pomocy.
Kierująca Polską Akcją Humanitarną Janina Ochojska podkreśla, że sytuacja Libańczyków staje się coraz bardziej dramatyczna. Tylko w uważanych za najbezpieczniejszą część kraju, okolicach Bejrutu, znajduje się 14 obozów dla uchodźców. W każdym mieszka około 300 osób. Wielu uchodźców z południa schroniło się także u swych rodzin.
Jestem w Libanie od 3 dni, w rejonie Dżubail, to jest mniej więcej 30 kilometrów na północ od Bejrutu. To jest miejscowość, gdzie chroni się bardzo wielu uchodźców, ponieważ w tym regionie większość ludności to chrześcijanie. Ten region jest uważany za region bezpieczny. Tutaj w regionie znajduje się 14 obozów. W każdym z nich mieszka między 200 do 300 uchodźców, a drugie tyle mieszka u rodzin. Dotychczas ten region był uważany za najbardziej bezpieczny, ale 2 dni temu były tutaj bombardowania, które zniszczyły 3 mosty. Jeden z nich położony bardzo blisko ojców salezjanów, którzy mają swoją szkołę w Fidarze. Mieści się 200 metrów most od szkoły. Pod tym mostem zginęły 2 osoby. Bombardowania na inne mosty spowodowały, że są też kolejne ofiary. I właściwie droga, która tutaj jest w pobliżu i która wiedzie z północy Libanu na południe wzdłuż morza i jest jedyną drogą jak na razie dostępną, jest bombardowana, niszczona, co w poważny sposób ogranicza ruch. Już w tej chwili przewóz ciężarówkami tą drogą jest bardzo utrudniony, ponieważ droga jest zatłoczona. Jak na razie nie widać głodu w obozach dla uchodźców. Niemniej rzeczywiście zapasy się kończą. Jeszcze można bardzo wiele produktów kupić tutaj w regionie, chociaż dzisiaj ojciec Jarosław, który był w jednym z supermarketów, powiedział, że po raz pierwszy widział puste półki. Może okazać się, że za kilka dni będzie nawet trudno kupić żywność, a trzeba wziąć pod uwagę to, że uchodźcy nie mają pieniędzy i nawet nie mogą tej żywności kupić. Kupić ją mogą takie organizacje jak nasza, które tutaj przyjechały z pieniędzmi, nie z towarami, żeby móc na miejscu zakupić to, co jest potrzebne uchodźcom. Oczywiście żywność to nie jedyny problem. Problemem są też warunki sanitarne, higieniczne. Niektóre obozy nie mają wystarczającego dostępu do wody, jest utrudniony dostęp do sanitariatów, nie ma jak się umyć. Na razie sytuacja nie jest jeszcze krytyczna, ale jeżeli to tak dalej będzie, to może wybuchnąć epidemia. Jeżeli uchodźcy nie będą mieli gdzie się myć, jeżeli warunki sanitarne będą się pogarszały, a nie poprawiały. Polska Akcja Humanitarna połączyła swoje siły z księżmi salezjanami, którzy są tutaj obecni. Mają bardzo dobre rozpoznanie w terenie i chcemy pomóc nie tylko ludziom, którzy są w obozach, mieszkają u rodzin, nie tylko chcemy zapewnić im żywność oraz podstawowe materiały, dzięki którym mogliby w miarę w godnych warunkach przeżyć aż do końca wojny. Chcemy pomóc również ludziom chronicznie chorym oraz pomóc w poprawie warunków sanitarnych w tych obozach, w których te warunki są bardzo trudne. Wybieramy się również jutro do Bejrutu. Mówię wybieramy się, ponieważ jestem tutaj jeszcze z jednym wolontariuszem z Polskiej Akcji Humanitarnej oraz pojedziemy z jednym z księży. Zorientujemy się, jak tam wygląda sytuacja i na ile można dotrzeć do ludzi, którzy mieszkają na południu Bejrutu, w części bombardowanej. Chciałabym również móc dostać się na tereny południowe Libanu, ale dzisiaj, kiedy rozmawiamy, nie wiem, czy to będzie możliwe.
Niosła już Pani pomoc w czasie różnych wojen, które toczyły się na świecie. Jak Pani ocenia to, co obecnie dzieje się w Libanie?
Na pewno bardzo trudno jest porównać wojny, które widziałam w różnych krajach, ponieważ tak naprawdę ich obraz jest zawsze ten sam. Cierpią kobiety, dzieci, starcy, ludzie chorzy. Cierpią niewinni ludzie, którzy chcieliby żyć w normalnych warunkach, móc wychowywać swoje dzieci, utrzymywać swoje rodziny. Natomiast ten konflikt różni się tym, że nie widać jego końca. Są ludzie, z którymi rozmawiamy, którzy mówią, może za tydzień to się skończy. Są tacy, którzy wiedzą coś więcej i mówią, to potrwa jeszcze co najmniej rok. I wydawałoby się, że w tej sytuacji, w jakiej my tutaj jesteśmy, gdzie nie słyszymy bombardowań, my przyjechaliśmy do Fidar już po zniszczeniu mostów, to księża Salezjanie byli świadkami zniszczenia tych mostów i wybuchów, które tutaj były i które sprawiły, że okoliczna ludność wpadła w panikę. Natomiast trzeba mieć cały czas świadomość tego, że pomimo tej ciszy ta tragedia dzieje się wokół. I ona dzieje się zarówno w obozach dla uchodźców i tam, gdzie ludzie, którzy uciekli, mieszkają u rodzin, tracą nadzieję z dnia na dzień. Kiedy kolejne wioski są niszczone, kiedy kolejni uchodźcy przybywają. Na dodatek tutaj w regionie, który wydawał się być regionem spokojnym, zamieszkałym głównie przez chrześcijan, okazuje się, że jest też niebezpiecznie. Wprawdzie nie ma takich bombardowań jak na południu, ale to się może stać w każdym momencie. I tę atmosferę tutaj się czuje. Takiej niepewności i również braku nadziei na szybkie zakończenie tego konfliktu. Trudno jest również organizować pomoc, ponieważ trudno jest przewidzieć, jak długo ten konflikt będzie trwał. Na przykład, jeżeli chcemy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne mieszkańcom obozu, no to jest pytanie, czy to będzie trwało tydzień, czy jeszcze rok, bo wtedy trzeba użyć innych środków. Buduje się bardziej czy mniej tymczasowe miejsca, w których można zapewnić odpowiednią higienę. Właściwie powiedziałabym, że taka stała niepewność i brak miejsca, które byłoby bezpieczne.
Wiemy, że organizowanie pomocy humanitarnej w obecnych warunkach wojennych nie jest rzeczą łatwą. Czy Polska Akcja Humanitarna w jakiś sposób współpracuje, koordynuje swoje działania z innymi organizacjami charytatywnymi, które obecne są w Libanie?
Tutaj w Libanie jest obecnych bardzo wiele organizacji. Działalność jest o tyle utrudniona, że bardzo trudno jest organizować konwoje z pomocą humanitarną, które na przykład powinny dotrzeć na południe. Niektóre organizacje skorzystały z dwudniowego przerwania ognia, zdołały dostarczyć na południe trochę towarów, ale to jest oczywiście bardzo mało. Odbywają się spotkania koordynacyjne. My jesteśmy tutaj, jak mówiłam, trzeci dzień. Od poniedziałku będziemy w Bejrucie, będziemy uczestniczyli też w spotkaniach koordynacyjnych, co pozwoli nam skoordynować nasze działania z działaniami innych organizacji. Na razie nasze wysiłki skupiamy tutaj w regionie Jubail. Chcemy dobrze rozpoznać tutaj sytuację, żeby też móc ją przedstawić w Bejrucie, żeby było wiadomo, jakie są potrzeby uchodźców tutaj, w tym regionie. Zdaję sobie sprawę z tego, że w porównaniu do innych regionów ten, jak na razie, nie jest takim regionem potrzebującym najbardziej pomocy. Niemniej tutaj będzie przybywało i przybywa coraz więcej uchodźców, więc taka koordynacja pomiędzy organizacjami jest konieczna. Ale tak się składa, że w dniu, kiedy miało odbyć się spotkanie koordynacyjne tutaj w Jubail, był atak na mosty i z tego powodu spotkanie zostało odwołane. Miasto tego dnia opustoszało, ludzie nie wychodzili na ulicę, siedzieli w domach, nikt nie wiedział, co będzie się działo dalej. Także nawet taka koordynacja jest czasami utrudniona działaniami wojennymi.
Liban jednak leży daleko od Polski. Czy przed swoim wyjazdem do Libanu spotkała się Pani z dużym zainteresowaniem tym konfliktem, a może bardziej niesieniem pomocy ofiarom wojny izraelsko-libańskiej i niesieniem pomocy Libańczykom?
Na początku nie było takiego zainteresowania Libanem. Po moim wyjeździe tutaj i po apelach i świadectwie, które mogłam dawać z tego, co widziałam tutaj na miejscu, zwiększyła się ilość wpłat i ten odzew jest o wiele większy. Ja myślę, że my Polacy powinniśmy sobie uświadomić też to, że Liban w latach wojny przyjął bardzo dużo Polaków, których tutaj sprowadził Anders. Ci ludzie tutaj otrzymali wykształcenie, tutaj mogli przeżyć, stąd emigrowali do innych krajów, bo nie mogli wrócić do Polski. Liban okazał bardzo dużą pomoc Polakom. Teraz przyszedł czas, kiedy możemy Libanowi i Libańczykom się odwdzięczyć. Dlatego liczę na to, że Polacy i wrażliwość Polaków na ten konflikt będzie duża. Zapraszam na naszą stronę internetową www.polskaakcjahumanitarna.pl, gdzie są relacje, informacje, jest również podany numer konta. Mam nadzieję, że również słuchacze Radia Watykan będą chcieli nas wesprzeć. To, co my możemy zagwarantować, to pomoc, która tutaj bezpośrednio będzie udzielana na miejscu, czyli będzie udzielana tym, którzy jej rzeczywiście potrzebują, bo tylko będąc tu na miejscu można dostosowywać tę pomoc do zmieniających się warunków.
Z Libanu mówiła kierująca Polską Akcją Humanitarną Janina Ochojska. Przypomnijmy jeszcze raz adres internetowy, gdzie można znaleźć informacje na temat pomocy dla Libanu. www.polskaakcjahumanitarna.pl.
Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście przedstawia Adam Brusz.
Nagrobek kardynała Stanisława Hozjusza w kościele Matki Bożej na Zatybrzu. W najstarszym kościele poświęconym imieniu Marii Matki Bożej, po włosku Santa Maria in Trastevere, znajduje się nagrobek wielce dla Kościoła, papiestwa i Polaków zasłużonego kardynała Stanisława Hozjusza. Był on ściśle związany z tym kościołem, który przez jakiś czas był jego tytułem kardynalskim. Nagrobek usytuowany jest po prawej stronie apsydy. Dzieło to, okazałe i ważne w kształtowaniu się tego typu pomnika w Rzymie, z popiersiem portretem wykonanym w pełnej rzeźbie w okrągłym medalionie, jest elementem plastycznym rzucającym się w oczy. U dołu znajduje się wyrzeźbiona martwa natura z książkami, przy czym jedna jest otwarta z widocznym tekstem, co jest nawiązaniem do działalności intelektualnej kardynała. Górna część nagrobka zwieńczona jest postaciami cnót i herbem Hozjusza. Stanisław Hozjusz urodził się w Krakowie w 1504 roku i tutaj na uniwersytecie studiował. Potem również studiował w Padwie i Bolonii. Był też kanonikiem krakowskim, potem biskupem chełmińskim i nieco później warmińskim. Angażowany przez ostatnich Jagiellonów, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, a następnie papieży, do różnych przedsięwzięć dyplomatycznych, został kardynałem w 1561 roku. Brał udział jako legat papieski w ostatniej fazie Soboru Trydenckiego. Założył kolegium jezuickie i seminarium w Braniewie i wreszcie ufundował kościół i hospicjum świętego Stanisława w Rzymie. Zmarł w Kapranika koło Rzymu w 1579 roku. Autorem koncepcji nagrobka, co jest dość istotne, jest prawdopodobnie Tomasz Treter, długoletni, aż do śmierci kardynała, jego sekretarz i wcale utalentowany artysta. Nagrobek znajduje się we wnętrzu kościoła Matki Bożej Zatybrzańskiej.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.